Witam Państwa, Lech Pilarski. Dzisiaj o nauczycielach. Teraz prowadzone są w szkołach referenda w sprawie strajku. Może on grozić komplikacjami w przeprowadzaniu dorocznych egzaminów włącznie z maturami. Czy rząd się ugnie i da nauczycielom 1000 zł podwyżki? Kolejny temat to oczywiście 20. rocznica naszego członkostwa w NATO. Czy większe bezpieczeństwo mamy przez to, bo pakt się zmienił, a zagrożenie rośnie, choćby z powodu zawieszenia umowy INF. Ponadto w wyborach europejskich PiS przedstawił swoich 12 punktów programu wyborczego. Jeszcze nie znamy zamierzeń koalicji europejskiej. Czy deklaracja w sprawie LGBT prezydenta Warszawy nie była przysłowiowym strzałem w stopę? O tym dzisiaj w programie zapraszam. A w studiu Stefan Krajewski, prezes Zarządu Wojewódzkiego PSL na Podrasiu oraz Zbigniew Nikitarowicz, Platforma Obywatelska. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry Państwu, witam.
Czekamy jeszcze na Dariusza Piątkowskiego, posła Prawa i Sprawiedliwości. To może zaczniemy od 20. rocznicy naszego członkostwa w NATO. Jutro dokładnie mija właśnie owych 20 lat, 12 marca 1999 roku podpisano wstąpienie Polski do owego paktu. Był tam między innymi przedstawiciel Polski, profesor Geremek, przedstawiciele Czech i Węgier. No i jak panowie to oceniają, te 20 lat w NATO? Czy nie mają takiego wrażenia, że do innego paktu wstąpiliśmy, a teraz mamy zupełnie inną organizację?
To znaczy nie ma, panie redaktorze, organizacji, które by były konstans, nie zmieniały się w trakcie swojego funkcjonowania, ale to na pewno ważna rocznica, no, ponieważ jest to największy i najstabilniejszy sojusz wojskowy na świecie, który nam gwarantuje bezpieczeństwo. I to wspaniała była chwila, kiedy 20 lat temu profesor Geremek, ówczesny rząd, że tak powiem, sfinalizował to dzieło. Trzeba tu podkreślić, że wszystkie poprzednie rządy też zabiegały o to, aby Polska wstąpiła do Sojuszu Północnoatlantyckiego, niezależnie od tego, czy były lewicowe, czy centrowe, czy prawicowe. Szkoda tylko, że obecna władza nie docenia tych wysiłków poprzednich rządów i właściwie można by było odnieść wrażenie, że to PiS wprowadził Polskę do NATO. To po pierwsze. Czyli to ważna data dla Polski. Polska powinna być w sojuszach, żebyśmy byli bezpieczni.
Ale trzeba. Ten sojusz obecny gwarantuje nam wrażenie, bo mówimy cały czas o wrażeniach, bo nikt jeszcze nie sprawdzał i oby nigdy nie sprawdził.
I oby właśnie.
No właśnie, ale 20 lat temu mieliśmy jakby wrażenie, że pakt był mocniejszy, stabilniejszy.
Nie, no był mocniejszy, gdyż Chiny były słabsze, Rosja była słabsza. Chciałbym to przypomnieć, że to były czasy Jelcyna, prawda, no Rosja by się rozpadała właściwie, prawda, no teraz Rosja jest o wiele bardziej silna, zwarta i agresywna też, to pokazały wydarzenia między innymi na Ukrainie i myślę, że tym bardziej teraz widać, że ta decyzja o przystąpieniu do Sojuszu Północnoatlantyckiego była potrzebna, chociażby ze względu na to, że no, jesteśmy w takim miejscu w Europie i na świecie, gdzie zawsze no, wiały wichry historii
i wojny
i to z różnych kierunków. Dlatego szeroki sojusz jest dla nas potrzebny.
Na pewno to była dla nas bardzo ważna decyzja i wielki moment w historii, tak? Zmieniło się podejście. Wiedzieliśmy, że mamy nowych sojuszników, możemy czuć się bezpieczniej i mimo tego wszystkiego, co po drodze zaszło, no chyba do dziś tak zostaje. Wszystko się zmienia, bo i sytuacja geopolityczna się zmienia i świat się zmienia. Natomiast no tak naprawdę biorąc pod uwagę nasze położenie, no to było niewątpliwie potrzebne i konieczne i do dziś trzeba docenić te działania wszystkich osób, które pracowały. To, co poprzednik powiedział, no też trzeba w każdej sytuacji widzieć tych, którzy pracowali niezależnie, po której stronie byli wtedy, po której stronie są dzisiaj, ale tą wielką pracę wykonali na rzecz wejścia Polski do NATO. Jeżeli się to traktuje tak jednostronnie, no to znowu jest to polem do kolejnego podziału, do kolejnych konfliktów, a chyba nie na tym rzecz polega, żebyśmy przy okazji jubileuszy, przy okazji podsumowań znowu się dzielili i znowu jakimś, żeby to było źródłem konfliktu. Bez sensu.
Pana komentarz. Poseł Dariusz Piątkowski, Prawo i Sprawiedliwość.
Akurat chyba w sprawie uczestnictwa Polski w NATO to w zasadzie nie ma jakichś większych wątpliwości. Bez względu na do jakich partii należymy, to wszyscy praktycznie są za uczestnictwem Polski w tym sojuszu, jak i ogólnie za udziałem w polskich strukturach politycznych świata zachodniego. Przypomnę, że moment, w którym Polska wchodziła do sojuszu, to był moment, kiedy jeszcze ciągle wychodziliśmy tak naprawdę z bloku wschodniego. Co prawda już wojsk sowieckich na terenie Polski nie było, ale NATO kojarzyło nam się z takim przeciwnikiem, przeciwwagą dla Rosji sowieckiej i bloku sowieckiego, stąd uczestnictwo Polski w NATO, a potem także Unii Europejskiej było dowodem na to, że Polska staje się częścią świata zachodniego i tak trzeba to traktować do dzisiaj.
Przypomnijmy sobie lata 90. Jeszcze wtedy dzielono przecież strefy wpływów. Weźmy układ budapesztański, w którym między innymi określano, że NATO nie będzie się rozszerzało, że tutaj...
To prawda, nawet wśród państw zachodnich tak. Były wątpliwości co do tego, czy Polska i inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej powinny do NATO należeć, czy nie należy zastosować jakiejś strefy buforowej. Dziś już co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Obecność Polski w NATO i dzisiejsze słowa szefów NATO pokazują, że Polska jest ważnym elementem tych struktur w Europie. Z naszego punktu widzenia jest oczywiście ta tak zwana flanka wschodnia. Trzeba wyraźnie powiedzieć, że rząd Prawa i Sprawiedliwości w ostatnim czasie sporo zrobił do tego, aby obecność wojsk NATO na naszym terenie, w tym i wojsk amerykańskich, była coraz silniejsza. To jest gwarancją bezpieczeństwa Polski. Przypomnijmy, że tak naprawdę ten sojusz w naszej części Europy jest głównie próbą powstrzymania rosyjskiej agresji w tej części świata.
Ale tutaj przywołam tę kwestię z początku naszego programu i pytanie, jak porównać ten moment, kiedy wstępowaliśmy do NATO ze współczesnością? Trochę inna sytuacja.
No, tak jak moi poprzednicy mówili, no świat się wokół zmienił, także i te organizacje takie jak NATO musiały też to uwzględniać. Przypomnę, że w momencie, kiedy...
No ale NATO w międzyczasie zaliczyło dołek.
Kiedy myśmy aspirowali do NATO, to NATO było ewidentnie przeciwwagą dla bloku sowieckiego. Potem ten blok sowiecki się rozpadł, a więc i taki bezpośredni wróg, przeciwnik zniknął. Rosja co prawda ma dalej swoje aspiracje imperialne, ale to już nie jest tej rangi przeciwnik, co dawny Związek Sowiecki i blok sowiecki. Zresztą NATO interesuje się nie tylko i wyłącznie sprawami Europy Środkowo-Wschodniej, ale także innymi częściami świata. Gdy jest eskalacja napięcia w innych częściach świata, to jest oczywistym, że także w tych innych częściach świata musi NATO w jakiś sposób swoje zainteresowania lokować.
No ale po tym dołku ewidentnym, to panowie się zgodzą,
panie,
który był NATO,
wszystko, nie,
teraz zaczynamy
na całym świecie państw,
odbudowywać,
które
inwestować.
Weszłyby w konflikt, wchodziłyby w konflikt z NATO, czy to nie wiem, w Afryce, czy w Europie, czy w ogóle na całym świecie. No jest to jednak najpotężniejszy sojusz, który ma generalnie charakter obronny, a nie jakiś agresywny.
No, ale ma
tego
bardzo dużo
jest...
państw o bardzo różnych interesach i pytanie, czy uda się te wszystkie interesy zgrać. No weźmy Turcję, która jest dużym rozdającym karty właśnie w Pakcie Północnoatlantyckim i kupuje rosyjską broń.
No jeszcze chyba to nie do końca jest rozstrzygnięte, bo tutaj jest stoi Turcja przed dylematem, czy rosyjskie rakiety, czy amerykańskie myśliwce F-35. No na pewno w tak dużej organizacji są różne interesy. No na pewno my jesteśmy mniej zainteresowani kierunkiem południowym, czy nie wiem, w Dalekim Wschodem. Nas najbardziej interesuje to bezpieczeństwo naszych granic od wschodniej flanki, ale myślę, że do tej pory NATO potrafiła generalnie wychodzić obronną ręką z tych różnych trudnych sytuacji, no nawet takich jak ten problem z Turcją, czy wojna w Iraku, czy Północna Afryka. No są, taka duża organizacja musi patrzeć w różne strony, prawda? Dla nas ważne i powinniśmy dbać o to, żeby tutaj od wschodu byliśmy bezpieczni, żebyśmy nie musieli się obawiać jakiegoś wzrostu napięcia, czy eskalacji gorących zbrojnych działań u naszych wschodnich granic. Jeszcze raz wracając, chciałbym podkreślić, że jednak 20 lat temu Rosja była słabsza niż obecnie i teraz mimo wszystko jesteśmy w trochę bardziej nawet niebezpiecznej sytuacji niż 20 lat temu, ponieważ to była Rosja Jelcyna, no w takiej fazie, że tak powiem, rozedrgania, rozpadu, no a teraz mamy do czynienia z państwem, no, który prowadzi agresywne działania zbrojne, czy na Krymie, czy we wschodniej Ukrainie, czy na Kaukazie, czy w Syrii, prawda, tak, to także, no, jest to dla nas jakaś polisa na to bezpieczeństwa, chociaż oczywiście musimy dbać też o własne siły zbrojne i je modernizować bardziej intensywnie.
Tutaj też widzimy, że polityka, w ogóle polityka wewnętrzna Stanów Zjednoczonych się zmieniła. Nie zawsze jest zgoda, pełna zgoda Pentagonu na decyzje, które podejmuje prezydent Trump. Też tak osłabł ten filar europejski NATO. Przecież niektóre kraje członkowskie też się w ostatnim czasie trochę próbują wycofywać, czy też są nieaktywne. I to jest ważne, żeby wzmocnić jednak ten europejski filar, bo to jest dla nas najważniejsze. Pilnować tych wschodnich granic, tak? Oczywiście też dla nas jest ważne bezpieczeństwo całej Europy i niezależnie gdzie to się dzieje, bo chociażby jeszcze wracając do wejścia, tak? W marcu weszliśmy do NATO, w kwietniu za chwilę wybucha wojna na Bałkanach. I już te konflikty zbrojne i już na pewno inaczej byśmy byli wtedy potraktowani, bo NATO skupiłoby się na tym, a nie na rozszerzaniu swoich struktur, na przyjmowaniu nowych członków. Także ta sytuacja jest dynamiczna.
Znaczy to oczywiście negocjacje trwały znacznie dłużej. Bez względu na to, jak zmienia się otoczenie międzynarodowe, to jest kilka państw, które nie chcą do końca przestrzegać do końca ładu międzynarodowego i stąd tak duży pakt bezpieczeństwa jak NATO jest z naszego punktu widzenia bardzo istotny. Na przykład Portugalia na pewno dużo mniej czuje zagrożenie ze strony Rosji, ale wszystkie państwa Europy Środkowo-Wschodniej oczywiście są tym zainteresowane, więc powtórzę jeszcze raz, że na szczęście w Polsce przytłaczająca większość sił politycznych jest zgodna co do tego, że NATO jest naszym głównym gwarantem bezpieczeństwa, powinniśmy do tego paktu należeć, a czasami wymaga to niestety także i wyłożenia pieniędzy, czy nawet obecności naszych żołnierzy w innych częściach świata, gdzie jesteśmy dużo mniej zainteresowani wygaszeniem konfliktu, ale skoro interes całego paktu także i tam jest istotny, no to powinniśmy to robić, bo liczymy na to, że w przypadku niebezpieczeństwa, a przecież niedawno byliśmy świadkami gorącego konfliktu w południowo-wschodniej części Ukrainy wokół Krymu, pokazują, że to niebezpieczeństwo realnie także niestety w naszej części świata istnieje i stąd możemy liczyć w przyszłości na zwłaszcza obecność amerykańską, bo to na razie jest jedyne tak naprawdę militarne państwo, które jest w stanie interweniować w różnych częściach świata. NATO przeżywało już bardzo różne okresy, był przecież moment, że na przykład Francja nie uczestniczyła w strukturach, w części struktur Paktu Północnoatlantyckiego, dzisiaj wróciła, ale takie resentymenty u części krajów europejskich, niechęci europejskie oczywiście występują. To trzeba zdawać sobie z tego sprawę. Innego paktu gwarantującego tak kompleksowe bezpieczeństwo jak NATO nie ma.
Zajmijmy się teraz nauczycielami. Przypomnę, że w szkołach odbywają się referenda, w których to nauczyciele i pracownicy mają zdecydować, czy będzie strajk, czy nie. Jeśli zdecydują się na ów strajk, Związek Nauczycielstwa Polskiego proponuje, by się to zaczęło 8 kwietnia, to zagrożone są wszystkie terminy związane z egzaminami, czyli egzaminem gimnazjalnym, egzaminem ósmoklasistów i egzaminem maturalnym. Rząd ugnie się, da podwyżki, czy dojdzie do strajku? Jak panowie sądzą?
Znaczy ja bym tutaj powiedział, że to nie byłoby ugięcie, ale spełnienie słusznych postulatów nauczycieli, no, którzy od wielu lat nie mieli...
Nie, no bo rząd zapowiada, mieli, że będą podwyżki, ale krokowo
nie mieli podwyżek. Ja chciałbym tylko przypomnieć, że w czasach rządów Platformy PSL pensje nauczycielskie wzrosły o 50%, czyli był to bardzo duży i znaczący wzrost. Ale my teraz mówimy o skutkach, ale jakie są tego przyczyny? Otóż przyczyną tego całego zamieszania jest między innymi nieudana minister edukacji, pani Anna Zalewska, która wprowadziła to pseudoreformę edukacji. Ja, a właściwie mój syn jest jedną z ofiar tej reformy, ponieważ kończy w tym roku gimnazjum i mamy teraz taką sytuację w szkołach średnich, że będą podwójne roczniki, czyli dwa razy więcej dzieci niż w normalnych latach. Na przykład tutaj w nieodległym czwartym liceum zazwyczaj było 8 klas pierwszych, teraz będzie 16. No to się niestety odbędzie kosztem i nauczycieli, a przede wszystkim kosztem dzieci, bo klasy będą większe, bo będą późno się kończyły lekcje. Nie da się, że tak powiem, z roku na rok podwójnie zwiększyć szkoło.
Nie będzie za tym, żeby wstrzymać reformę, tylko za pieniędzmi.
No bo nauczyciele, ale to jest jeden z efekt. Jeden efekt, bo pani minister skupiła się na demolowaniu, że tak powiem, systemu oświaty, że teraz przez te ostatnie lata dzieci szły dwoma podstawami
ale
programowymi.
Ale rodziców była za tym.
Jest.
Znaczy, jest też, warto znaczy, o tym przypomnieć.
A ja uważam, że inaczej. To wie pan, to jest takie lekko powiedziane, że większość rodziców jest za. Spytajmy tych rodziców, których dzieci są akurat w klasach ósmych i w trzecich gimnazjalnych, bo to ich bezpośrednio dotyka, a nie teoretycznie kogoś, kto nie ma dzieci, albo dzieci już są w przedszkolu czy w szkole podstawowej.
Pytanie,
to wie pan.
Czy będzie podwyżka i będzie powinna i nie
być.
Będzie strajku, czy raczej
powinna,
nie będzie podwyżki?
Powinna być, bo jak nauczyciele słyszą, że jest taka wspaniała sytuacja budżetowa, a oni są na samej obecnie dole drabiny płacowej, prawda? Zarabiają niewiele ponad minimum socjalne, no to się...
No to już przesada, naprawdę przegięcie.
Niewiele powyżej płacy minimalnej. O tak, powiedzmy, panie pośle. No chyba... Ja wiem, że na przykład pan Marek Suski powiedział, że właściwie nauczyciel zarabia tyle, co poseł, tak. Prawda? No ale to są, że tak powiem, wyjątkowy innego. Odlot niektórych posłów i większość nauczycieli zarabia niewiele ponad 2000 zł na rękę i to jest mniej więcej, no niewiele więcej niż płaca minimalna.
To przesada, znowu przesada.
Prosty przykład, kazus policji pokazał, że kiedy zorganizowali strajk, zaczęli masowo chorować przed 11 listopada, rząd musiał się ugiąć i dać pieniądze, bo był taki moment, kiedy ta policja była wyjątkowo potrzebna, żeby zapewnić spokój obchodów rocznicy odzyskania niepodległości. Więc tutaj, jeśli słyszymy codziennie od przedstawicieli rządu, od przedstawicieli partii rządzącej, że pieniędzy jest bardzo dużo i z dnia na dzień jest ich coraz więcej, to nic dziwnego, że kolejne grupy będą się upominać o podwyżki, o pieniądze, bo ludzie, którzy ciężko pracują, powinni zarabiać więcej. Ja pamiętam rok 2014, kiedy właśnie przedstawiciele opozycji ówczesnej Prawa i Sprawiedliwości, ale też przedstawiciele związków zawodowych mówili w firmie, w której pracowałem, w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, że trzeba robić strajk, trzeba jechać, bo jest to rok wyborczy, więc tutaj na pewno te pieniądze muszą się znaleźć. Tak samo dzisiaj i nauczyciele wiedzą, że jest to rok wyborczy. Z drugiej strony ten termin, kiedy oni są potrzebni do przeprowadzenia sprawnie matur, egzaminów wszystkich, no to ten strajk się pojawia w tym momencie. A nauczyciele powinni zarabiać dużo, bo tak jak wychodzimy z tego przysłowia, obyś cudze dzieci uczyć musiał. Tak samo nikt nie powinien zazdrościć nauczycielom, mimo tego, że mają tego wolnego dużo, ale praca jest na pewno ciężka, wymagająca. A biurokratyzowanie wszystkich urzędów też powoduje, że ci nauczyciele zamiast skupiać się na faktycznie uczeniu dzieci i młodzieży, muszą wypełniać kolejne papiery, mówiąc kolokwialnie.
To jak, będzie strajk czy będzie podwyżka?
Po pierwsze trzeba wyjaśnić, jakie są rzeczywiste zarobki nauczycieli. Mówienie tutaj, że jest to minimum socjalne albo minimum, minimalna płaca, no to jest grube nieporozumienie. Przytłaczająca większość nauczycieli, to w tej chwili ponad 60%, to są nauczyciele tak zwani dyplomowani, czyli najwyższego stopnia awansu zawodowego, bo nauczyciele wraz z latami pracy mają prawo do tego, by ubiegać się kolejne stopnie, zaczynając od nauczyciela stażysty i potem kontraktowy mianowany, aż po dyplomowanego, a najwyższym stopniem jest profesor oświaty. Ale takich jest bardzo, bardzo niewielu. I żeby państwu przypomnieć, jaka jest różnica między stawką minimalną, płaca minimalna w Polsce, to przypomnę 2100, o ile mnie pamięć nie myli.
Natomiast 2200 nawet.
2200, tak. 2250 od stycznia, tak jest. Natomiast w tej chwili nauczyciel dyplomowany zasadniczej pensji, a oprócz tego wchodzą różnego rodzaju dodatki, zasadniczej pensji ma 3,5 tysiąca złotych. To jest oczywiście wszystko brutto. Nawet te dwie kwoty porównane pokazują, że jednak jest pewna różnica między płacą nauczycieli a płacą minimalną, więc trzeba ten mit po pierwsze rozwiać. Po drugie, uważam, że nauczyciele powinni dobrze, a nawet bardzo dobrze zarabiać i rząd Prawa i Sprawiedliwości stara się stopniowo takie podwyżki wprowadzać. Wbrew mitom, o których mówił przedstawiciel Platformy, to jednak za rządów PO przez kilka lat podwyżek nie było. Te podwyżki kilkudziesięcioprocentowe, które rzeczywiście w jakimś tam momencie nastąpiły, to trzeba odjąć inflację, trzeba odjąć godziny darmowe, niewolnicze, tak zwane godziny karciane, gdzie nauczyciel musiał 2 godziny dodatkowo pracować, nie otrzymując za to żadnego wynagrodzenia, to wówczas realna podwyżka w ciągu roku tych 8 lat rządów Platformy Obywatelskiej to wynosiła nieco ponad 2% rocznie. My po kilku latach braku jakichkolwiek podwyżek w sektorze oświaty doprowadziliśmy najpierw do wyrównania inflacji w 2017 roku, a od 2018 roku stopniowo proponujemy nauczycielom podwyżki kilkuprocentowe. Przypomnę, że w tamtym roku była to podwyżka ponad 6%, w styczniu tego roku było kolejne 5% i najpierw miał być w styczniu 20, ale zmieniliśmy tę datę i dzięki temu, że we współpracy z rządem i dobrej sytuacji gospodarczej udało się znaleźć dodatkowe pieniądze, to kolejny, trzeci etap podwyżki nastąpi już we wrześniu tego samego roku, czyli 2019. W ciągu więc półtorej roku, od marca 2018 do września 2019, łączne podwyżki dla nauczycieli sięgną ponad 16%. Nie wiem, czy jest, taka grupa zawodowa w Polsce,
za mało,
która aż
nauczyciele chcą więcej.
Ja to rozumiem. No, każdy z nas chciałby zarabiać więcej. Każdy z nas, kto siedzi w studio, gdyby go zapytać, czy chce więcej zarabiać, na pewno powiedziałby, że tak. I chyba nie ma takiej grupy zawodowej, która by powiedziała, że chce zarabiać mniej. Chociaż posłowie ostatnio pensje, może nie ostatnio, ale jakiś czas temu sobie pensje obniżyli i to jest chyba ewenementem na skalę polską i światową. Ja też chciałbym, żeby nauczyciele więcej zarabiali, przy czym mówimy wyraźnie o tym, że nie jest to ostatni etap podwyżek. Świat się nie kończy. Możemy rozmawiać o dalszym i trzeba rozmawiać o dalszym wynagradzaniu nauczycieli. W ogóle trzeba rozmawiać o sposobie wynagradzania nauczycieli, bo jak powiedziałem, ta stawka 3,5 tysiąca dla nauczyciela dyplomowanego to jest stawka podstawowa. Każdy nauczyciel dyplomowany ma ze sobą co najmniej kilkanaście, a nawet i powyżej 20 lat pracy. Do tego trzeba doliczyć więc dodatek stażowy. Najczęściej nauczyciele mają także wychowawstwo, za to otrzymują dodatkowe wynagrodzenie. Często mają także godziny ponadwymiarowe. Ja rozumiem, że to jest dodatkowy czas pracy, ale za to także się płaci. I w wielu miejscowościach, zwłaszcza poza dużymi miastami, te stawki są, te godziny ponadwymiarowe są co najmniej w wymiarze kilku godzin. Plus do tego dochodzi trzynastka i kilka innych dodatków. Nie każdy nauczyciel wszystkie dodatki dostaje. To jest oczywiste i to trzeba wyraźnie powiedzieć, ale 2-3 dodatki każdy z nauczycieli dostaje. W związku z tym realna pensja nauczyciela jest dużo wyższa niż ta stawka zasadnicza, która jest tabelka.
Pytania, powtórzę je, czy rząd się ugnie i da te 1000 złotych, żeby nie doszło do problemów z egzaminami, no bo to jest zasadniczy problem przed nami do rozwiązania.
Rząd już w dużej mierze ugiął się pod presją nauczycieli i ta kilka miesięcy wcześniejszej podwyżki jest wyraźnym sygnałem, że dostrzegamy potrzeby nauczycieli i chcemy uwzględnić ich aspiracje.
Się toczą cały czas.
No to chyba raczej się toczyły, przynajmniej w przypadku ZNP, bo ZNP tak naprawdę nie chciał rozmawiać, tylko postawił jeden warunek, 1000 zł, nie biorąc pod uwagę realnie tego, jakie są możliwości. Toczą się związki chyba z Solidarnością Oświatową i mam nadzieję, że tam dojdzie do jakiegoś porozumienia. I trzeba też powiedzieć o skali. Na razie ZNP prowadzi protest oficjalny w około 20% placówek w skali całego kraju. Ja akurat miałem okazję ostatnio bywać w kilku miejscowościach poza Białymstokiem. Tam praktycznie nikt o strajku nie rozmawia.
No, pan poseł pudruje rzeczywistość, prawda? Dużo tutaj używa pudru.
Byliście przy władzy, tak
pudru,
samo
było. Tuszy, żeby to piękniej wyglądało. Niestety rzeczywistość tutaj jest inna. Wystarczy porozmawiać z nauczycielami. Niestety dopiero tutaj ten pistolet strajkowy, te groźby strajku troszkę, że tak powiem, pobudziły rząd PiSu do złożenia jakichś ofert i analiz. No niestety najbardziej niepokojące w tym wszystkim jest, że te rozmowy praktycznie się nie toczą, bo z tego, co przekazuje Związek Nauczycielstwa Polskiego, tych rozmów nie ma, albo są tylko i wyłącznie pozorowane. Ja tutaj nie wiem, czy to będzie 20% szkół strajkowało, czy 50%, czy więcej. To jest chyba nawet mniej istotne, ponieważ no, egzaminy gimnazjalne, panie pośle, muszą się chyba jednocześnie we wszystkich szkołach odbyć. I tu nie ma możliwości, że w połowie szkół odbędą się egzaminy,
potrzebne do tego, żeby zewnętrznie oceniać szkoły, ale może zostanie wykorzystana okazja, aby nie stresować dzieci. Egzaminy zostaną zlikwidowane poza maturą.
No ale,
taka możliwość zawsze istnieje.
No, ale chyba nie jest ten moment, że egzaminy zostaną zlikwidowane.
No na jakich zasadach, panie redaktorze, będą nabory do szkół średnich? Bez egzaminów.
Konkurs świadectw.
Kiedyś tak było, ale na tym etapie trudno rozmawiać o jakichkolwiek zmianach prawnych.
Konkurs świadectw.
Tutaj też pan poseł powiedział, że był w szkołach poza Białymstokiem. W tych małych miejscowościach nauczyciele nie będą strajkować w dużej mierze. Po pierwsze się obawiają strajku, po drugie, jeśli straci pracę. W dużych miastach jest zupełnie inaczej i oni mają więcej odwagi do tego, żeby strajkować. To jest na pewno duży problem i tu niezależnie znowu od poglądów politycznych, no trzeba szukać tych rozwiązań. I tutaj nauczyciele też nie wierzą, że tak będzie, bo mistrzem w obiecywaniu jest Prawo i Sprawiedliwość, gorzej z realizacją tego, co się obiecuje, bo oczywiście te dzisiaj programy komputerowe są na tyle rozwinięte, że piękne prezentacje można przedstawiać i obiecywać złote góry, a później przychodzi czas weryfikacji i wprowadzenia tego, co się obiecywało.
No i wracając do zasadniczego tematu. Dlaczego ZNP mówi, że nie są prowadzone rozmowy? No bo jeżeli związek zawodowy jest tak naprawdę związkiem politycznym i jego szefowie są działaczami politycznymi, przypomnę, że cała wierchuszka ZNP bywała na manifestacjach KOD-u, podpisywało różnego rodzaju manifesty polityczne mówiące o zwalczaniu rządu, no to tak naprawdę szefostwo ZNP jest bardziej partią polityczną niż związkiem zawodowym.
Pan Broniarz
tak naprawdę nie chce rozmawiać. Postawienie tylko i wyłącznie jednego postulatu przy realizacji większości postulatów, które wcześniej ZNP zgłaszało, swego czasu miało tak zwany pakt dla oświaty, z którego większość elementów rząd Prawa i Sprawiedliwości zrealizował. Dotyczący między innymi uprawnień kuratorów, sposobu organizacji szkół, kompetencji samorządów czy kompetencji samorządów. Większość tych postulatów została zrealizowana, ale o tym ZNP w ogóle nie chce pamiętać. Dziś jedyny postulat to 1000 zł. To gdybyśmy jakiejkolwiek grupie zawodowej zaproponowali, dajemy wam 1000 zł, czy nas popieracie, każda grupa by to powiedziała. Tak naprawdę ZNP nie chce dziś rozmawiać, natomiast trzeba wyraźnie powiedzieć, nie wszyscy nauczyciele są w ZNP. Tak jak mówiłem, oficjalny spór zborowy rozpoczął się w zaledwie około 20% szkół. Teraz musi jeszcze się odbyć referendum i tylko w części tych szkół być może nauczyciele wyrażą chęć strajku, natomiast muszą brać pod uwagę, że strajk w okresie egzaminów może oznaczać dla dużej części dzieci gigantyczne problemy z kolejnym etapem edukacji. Muszę się odnieść jednym zdaniem, bo
te zarzuty pana posła pod adresem ZNP są całkowicie nieuczciwe i nie fair. Dzielicie związki zawodowe, no ale panie pośle, a ilu działaczy Solidarności Oświatowej jest radnymi i działaczami Prawa i Sprawiedliwości?
No, ale mają do tego prawo.
No to a dlaczego pan to robi, zarzut tego pod adresem?
Ja tylko mówię,
jest działaczką Solidarności.
Ale to chyba nic złego.
Jednocześnie działaczką
PiSu. Natomiast ja mówię o tym, jak zachowują się struktury ZNP nas w skali ogólnopolskiej. Zachowują się jak jedna z opozycyjnych partii politycznych.
Ja mogę powiedzieć, że tak Solidarność Oświatowa zachowuje się jak przybudówka PiSu.
A to nieprawda niestety.
Pobory i kwestia wynagrodzenia nauczycieli to jest jeden problem. Subwencje, które zostały obcięte i samorządy dzisiaj będą miały problem, bo z jednej strony nie będzie zgody na zamknięcie szkoły, z drugiej strony to będzie bankructwo małych gmin.
Nieprawda, bo subwencja co roku rośnie. Postawimy kropkę,
będziemy śledzili rozwój tej sytuacji, no i z niepokojem oczekiwali rozwiązań, które pozwolą nie dopuścić do tego, że będą w jakiś sposób zakłócone egzaminy tak ważne w życiu każdego młodego człowieka. Temat bardzo szeroki, ale będziemy musieli go skondensować. Mamy 4 minuty, czyli wybory europejskie. W sobotę Prawo i Sprawiedliwość ogłosiło swój 12-punktowy program europejski. Koalicja Europejska jeszcze takiego programu nie określiła. Nie określiła również list kandydatów. No i pojawiło się takie stwierdzenie, taka sytuacja, czy podpisany przez prezydenta Warszawy pakt LGBT nie jest strzałem w stopę. Niektórzy eksperci wskazują, że tak.
Nie, to jest moim zdaniem burza w szklance wody. Lokalny dokument w jednym z samorządów, co prawda warszawskim.
W stolicy.
Ale jest kilka tysięcy gmin, jest 12 miast Unii Metropolii Polskich. Dziesiątki miast na prawach powiatu, na przykład w Białymstoku.
Po drodze panu radnemu.
Ale panie redaktorze, to nie jest program Koalicji Europejskiej. To jest deklaracja podpisana przez prezydenta Warszawy. Jest to specyficzny samorząd, prawda? Duże, wielkie miasto o bardzo liberalnych poglądach. Całkiem inne na tle całej Polski.
Nie, ale to pytam z punktu widzenia marketingu politycznego, czy to nie strzał w stopę.
Mówię panu, to jest za tydzień, za dwa wszyscy zapomną o tym temacie. Przeleci to. A pan Jarosław Kaczyński, bezdzietny kawaler, jest średnio wiarygodny jako obrońca polskich rodzin, jako osoba, która sama nigdy nie miała własnej rodziny.
Pytanie do pana radnego Krajewskiego.
Panie redaktorze, to też ja muszę też powiedzieć, że jednak to jest decyzja prezydenta miasta stołecznego Warszawy, która nie wnosi nic dla całego kraju, nie wnosi nic do koalicji.
Ale tak co jak będzie, jak raptem Koalicja Europejska wprowadzi to jednak do swojego programu?
Nie,
wyborczego.
Tak jak my mówiliśmy, nie jest to nie, koalicja, która ma mieć, porozumienie dotyczące światopoglądu, tylko to jest koalicja pod wybory. Też wiemy dokładnie, jak wygląda te systemy liczenia głosów później. Też silna Polska w Unii Europejskiej. Prawo i Sprawiedliwość zapewnia.
W Warszawie dosyć liczny elektorat, tak zwane słoiki, to nie bez kozery tam mieszkają na tych obrzeżach Warszawy.
Ale to oni mogą sobie ocenić to w przyszłych wyborach, wybierając prezydenta miasta Warszawy, czy będą głosowali dalej na tego prezydenta, czy ze względu na to, że przyjmuje takie ani inne rozwiązania, nie będą na niego głosować. Natomiast no nie wiązałbym tego z wyborami do Europarlamentu, bo to są zupełnie inne wybory. Tutaj będziemy decydować o tym, ile pieniędzy do Polski popłynie, jak będzie wyglądać przyszła wspólna polityka rolna, jak będzie wyglądać polityka spójności, ile pieniędzy trafi do naszego regionu, jako do tych regionów, które są słabiej rozwinięte. I to jest dla nas najważniejsze. A druga rzecz, kwestia interpretacji wszystkiego, to tak jak mamy 7 sakramentów świętych i 7 grzechów głównych. Nie dlatego Kościół mówi o 7 grzechach głównych, żeby zachęcać wszystkich, tylko żeby ostrzegać. I tutaj też może być tak, że w ramach tej szeroko rozumianej akcji też ma być to zadanie podnoszenia świadomości ludzi młodych, no bo chyba to jest nadinterpretacja trochę, co ma być wszystko dokładnie
robione. No to rzeczywiście
robione.
Specyficzne podejście w realizacjach haseł homoseksualnych i próba przemodelowania polskiej świadomości społecznej traktowane przez PSL jako ostrzeżenie. Jednocześnie wchodzicie do tych, którzy grzeszą, jeżeli już trzymać się tej paraleli.
A pan poseł to jest tutaj kardynałem czy biskupem, że tutaj będzie nas rozgrzeszał albo grzechy wytykał?
Ja tylko odnoszę się do tego porównania, które przed chwilą pan poseł Krajewski próbował użyć i w tej konwencji próbuję odpowiedzieć. Natomiast czy ta deklaracja jest tylko lokalnym elementem, czy nie? Oczywiście, że nie. Trzeba wyraźnie przypomnieć, że swego czasu była konwencja dotycząca praw kobiet organizowana przez Platformę Obywatelską, gdzie wyraźnie mówiono o bardzo podobnych postulatach i dziś, i zresztą to eksperci mówiący o tworzeniu koalicji...
O prawach kobiet,
ale również mówiono o wychowywaniu dzieci i takich relacjach homoseksualnych i całego środowiska LGBT. Państwo próbują...
Ja pytanie i krótko prosiłbym
Z naszego punktu widzenia to jest uderzenie w polskie tradycyjne wartości. Jest to działanie wbrew prawu i będziemy zdecydowanie się temu sprzeciwiali. Przypomnę, że duża część ugrupowań w Parlamencie Europejskim i w Unii Europejskiej próbuje narzucić Polsce tego typu rozwiązania. I Platforma pokazuje, że chętnie pójdzie w tym kierunku. Stąd my dziwiliśmy się trochę, że PSL chce należeć do koalicji, która chce przebudowywać świadomość polskiego społeczeństwa, polskiego narodu.
My nie będziemy go przebudowywać. Trzymamy swoich wartości.
W programie poseł Dariusz Piątkowski, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję Stefan bardzo. Krajewski, prezes Zarządu Wojewódzkiego PSL na Podlasiu.
Dziękuję bardzo.
I Zbigniew Nikiterowicz, Platforma Obywatelska.
Do widzenia państwu.
Dziękuję również za uwagę. Lech Pilarski, do usłyszenia.